Trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Jerzy Babiak, a także młodzież Liceum Salezjańskiego, tak więc nasza absolwentka Karolina.
Dobry wieczór.
I uczennica klasy drugiej, trzeciej Karolina.
Dobry wieczór.
A także prowadzący tę audycję ksiądz Jerzy Babiak. Witamy bardzo serdecznie w Trudnych Sprawach. To nasza kolejna audycja, a dzisiaj temat, można powiedzieć, trochę o nas, bo o dziennikarstwie. Czy dziennikarstwo straciło swój etos. Chcielibyśmy rozmawiać nad kondycją współczesnego polskiego dziennikarstwa, nad tym, jaka jest misja dziennikarstwa i jak powinniśmy dzisiaj media czytać. Według ostatnich badań CBOS, przeprowadzonych w maju tego roku z okazji 25-lecia polskiej demokracji, okazuje się, że telewizji ufa 55%, a gazetom ufa zaledwie 40%. Papież Franciszek nie tak dawno, kiedy przemawiał do dziennikarzy, powiedział prosto i otwarcie: zadaniem dziennikarza jest troska o prawdę. Co dzieje się z mediami, szczególnie z polskimi mediami, że im tak mało ufamy? Czy przypadkiem powodem tego braku zaufania jest zakłamanie? Być może jest to nierzetelność, a być może jeszcze inny powód, który powoduje, że media dzisiaj są przez nas tak bardzo źle postrzegane. Czy faktycznie dziennikarstwo, tak więc dziennikarze, ale i odpowiedzialni za media, stracili dzisiaj swój etos? Gdzie się podzieli ci dziennikarze, którzy pisali rzetelne, pełne prawdy i piękna artykuły, realizowali wyjątkowe audycje, czy też nakręcali wspaniałe reportaże? Pozostańcie razem z nami, tak jak zawsze audycja Trudne Sprawy to audycja otwarta, tak więc możemy telefonować do Radia Rodzina na numer 71 322 20 22 71 322 20 22, a także możemy pisać na naszym portalu na Facebooku Trudne Sprawy. Tam jak najbardziej każdy komentarz będzie mile widziany. Pozostańcie razem z nami. Audycja Liceum Salezjańskiego Trudne Sprawy. Dzisiaj temat: czy dziennikarstwo straciło swój etos? A teraz posłuchajmy utworu zespołu T-Love zatytułowanego Italia.
Jest kolejny dzień, nigdy nie wiadomo jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Napisałem dziś pocztówkę z Włoch. Włochy w moim mieście to ogrodów moc. Katarzyna ma semicki nos. Włochy w moim sercu to dobry dom. Marek Nowakowski potwierdzi to. Dzisiaj pod klasztorem padał deszcz. Nie idę na lewo i na prawo też. Chciałbym ci pokazać wiele dróg. Raków często chowa najlepszy ruch. Ja od czarnej Elki ukłony szlę. Nigdy mnie nie całuj, zawsze będzie źle. Za mojego celka wujka łyk. Jedno proste słowo, szacunek. Elegancik z TV pręży się. Nie wiem czego dziś ode mnie chce. Elegancka pinda mówi cześć. Elegancka pinda chce mnie zjeść. Sparszywiałe media, ja mam ich dość. Przehandlują wszystko, ból i złość. I nie uszanują ludzkich łez. Przehandlują z krzyża świętą krew. Lepiej już pomilczmy teraz tu. I postójmy w ciszy, nie potrzeba słów. Cisza medytacją najlepszą z dróg. szklaniny z moich ust. Elegancik Stevie chce mnie zjeść. Popatrz, ta pirania mówi cześć. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo, jak ułoży się. Może walić grad, może padać śnieg. Na kapitulację za późno jest. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo, jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg.
Dziennikarstwo straciło swój etos. To pytanie tego wieczoru w trudnych sprawach. Jeden z pisarzy amerykańskich, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1976 roku, Saul Bellow, mówił tak. Kłopot prasy polega na tym, że nic, co normalne, nie jest interesujące. Żyjemy w świecie mediów. Te media stają się coraz bardziej obecne w naszym życiu. Niektóre przeżywają swój renesans, a niektóre przestają w ogóle być w kręgu zainteresowania wśród ludzi. Niejednokrotnie dyrektorzy mediów, a także i redaktorzy, a także dyrektorzy programowi robią wszystko, aby dane medium utrzymało się na rynku. Czy to rzeczywiście tak jest, że to, co normalne, nie jest interesujące w mediach?
Tak, ponieważ media żywią się sensacją. Tak jak mówi noblista, nic, co normalne, nie jest interesujące. Muszą znaleźć jakiś taki temat, na przykład prywatność celebrytów. Wchodzą im za tą sferę prywatności, intymności i ludzie wtedy widzą jakąś sensację. Też
no ludzie są generalnie zainteresowani tym, co jest zwykle niedostępne, tak? Ta jakaś taka pokusa podglądactwa, czy też wchodzenia gdzieś głębiej za kurtynę życia prywatnego danych ludzi, to coś niesamowitego.
Takie podglądanie.
Ja myślę, że media robią to po to, żeby jakby sprzedać. Gazeta się nie sprzeda, jeśli nie będzie miała krzykliwych nagłówków, które krzyczą do nas, nie wiem, na przykład, że wszyscy umrzemy. Potem czytając artykuł okazuje się, że niekoniecznie, albo że ktoś zrobił coś strasznego. I wydaje mi się, że najbardziej chyba sprzedaje się strach, bo ludzie chcą wiedzieć, dlaczego umrzemy. I najbardziej sprzedaje się właśnie prywatność czyjaś. I to jest trochę smutne, tak mi się wydaje, ale chyba jest trochę taka natura ludzka, żeby po prostu chcemy wiedzieć.
No bo taka jest strategia ekonomiczna każdej firmy i każda redakcja także jest poniekąd firmą, która chce zarabiać pieniądze. I żeby te pieniądze zarabiać, to trzeba rzecz jasna sprzedawać jak największą ilość wydań, czy to audycji, czy to programów telewizyjnych, czy pozyskiwać jak największą ilość odbiorców. No i media dzisiaj, powiem, że są w bardzo trudnej sytuacji, bo ta konkurencyjność jest niesamowicie duża. My jesteśmy przyzwyczajeni do tych standardowych mediów, które rozwijały się jeszcze w tym okresie przedwojennym, tak jak prasa, tak jak telewizja, która pojawiła się po wojnie, tak jak również i radio. A w tych ostatnich latach pojawiło się to niesamowicie wielkie medium, jakim jest internet. I ta konkurencyjność jest niebywała dzisiaj. Sami widzimy, że niektóre media, można powiedzieć, przeżywają całkowitą przemianę, tak, zmieniają się, odchodzą od papieru, idą w przestrzeń medialną, ale chcą dalej stanowić, chcą być, chcą funkcjonować. I w tym wszystkim widzimy, że niestety to, co najgorsze, że wydawcy, dyrektorzy danych mediów, dyrektorzy wydań posługują się bardzo często różnego rodzaju manipulacjami, ale także i sztuczkami medialnymi, które służą do tego, aby ludzie ich czytali, aby ludzie ich słuchali, aby ludzie kupowali ich produkty medialne i aby poprzez to mieli jak najwięcej pieniędzy. To trudne, ale to bardzo przykre.
Właśnie tak jest, że ludzie teraz wolą otworzyć sobie nawet książkę w internecie zamiast kupić papierową. Tak samo właśnie z prasą i gazetami. Już coraz mniej osób kupuje papierowe wydania i może dlatego pojawia się taka wielka potrzeba wzbudzenia sensacji, żeby ktoś patrząc na okładkę kupił gazetę. Ponieważ w internecie teraz można znaleźć wszystko.
Zadam wam pytanie, czy potrafiłybyście wymienić przynajmniej trzy największe grzechy współczesnych mediów? Dla podpowiedzi powiem, że papież Franciszek niedawno te trzy grzechy wymienił. Proszę nie spoglądać mi na monitor komputera. Spróbujmy. Trzy główne grzechy współczesnych mediów. Karolina, co byś powiedziała?
Myślę, że przede wszystkim manipulacja, to znaczy nie trzymanie, może niekoniecznie kłamanie, ale przedstawienie tej prawdy inaczej, w innym świetle.
Dla swoich potrzeb.
Tak.
To może być manipulacja polityczna, ideologiczna, może być manipulacja ekonomiczna. Proszę, inny grzech, największy grzech współczesnych mediów.
Stronniczość, na przykład stacje telewizyjne mają swoje konkretne poglądy polityczne, które promują.
Które promują i za którymi ktoś stoi, na przykład właściciel danego medium, człowiek, który też gdzieś ma określone poglądy polityczne, ma też odpowiednią ideologię, swoją ideologię i chce ją promować, chce ją wdrażać w myślenie i życie ludzi. I trzeci grzech, jaki mógłby być?
Może niestaranność. Bardzo często są błędy językowe, bardzo często to wygląda i czyta się źle.
Tak, to trzy grzechy, które żeśmy wymienili, trzy główne grzechy. Niestaranność, następnie...
Manipulacja i stronniczość.
I stronniczość. Papież Franciszek nie tak dawno do mediów, do przedstawicieli mediów mówił o trzech największych grzechach. Po pierwsze, mówią tylko połowę prawdy, a więc wprowadzają dezinformację. Po drugie, rzucają na ludzi kolumnie. Tak, to słowo oznacza tyle, co oszczerstwa. I po trzecie, atakują tych, którzy zasługują na szacunek po to, aby odebrać im autorytet. Byliśmy blisko. Zatrzymajmy się przez chwilę. Mówią tylko połowę prawdy media. Zakłamują, okłamują, nie poszukują tej najgłębszej prawdy, tej prawdy, którą mogłyby odkryć, tylko zadowalają się bardzo często tym, co powierzchowne. My w Kościele jesteśmy, można powiedzieć, bardzo przyzwyczajeni do tego, że media niestety tak robią. Nie tak dawna historia jednego z kapłanów, który został między innymi przez media wykreowany jako człowiek, który popełnił grzechy molestowania seksualnego i okazuje się po kilku latach, że to nie była prawda, a media już go skazały, już go osądziły, już go zakwalifikowały do określonej grupy i zadowoliły się półprawdą. Tej półprawdy jest bardzo wiele w mediach.
Ja myślę, że nie zwróciłyśmy na to uwagi, to wielki błąd i myślę, że to jest najpaskudniejsza rzecz i największy grzech mediów, że często nie patrzą na człowieka, tylko szukają pustej sensacji i nie zastanawiają się, ile ich puste, często nieprawdziwe słowa, jak duży mają wpływ na czyjeś życie, jak dużo szkód mogą wyrządzić, bo jak już coś raz jest powiedziane, to jest powiedziane. Nieważne, że potem to odwołają, nieważne, że potem przyznają się do błędu, to było powiedziane i ten człowiek cierpiał przez to i to jest moim zdaniem chyba najgorsze i najpaskudniejsze.
To mówienie półprawdy też objawia się takimi zdaniami wyrwanymi nieraz z kontekstu, z połowy wypowiedzi wyszarpanymi i rozdmuchuje się takie zdanie i potem się robi otoczkę wokół tego i dopowiada różne rzeczy, stąd te nieprawdziwe, taka półprawda.
Ta półprawda jest bardzo często obecna, moglibyśmy tutaj tych przykładów podawać. Są też nawet kłamstwa i tych kłamstw nawet nasze wrocławskie prasowe medium nie tak dawno pisało o nominacji jednego z lekarzy na nowego rektora naszego Uniwersytetu Medycznego, co okazało się zupełnie nieprawdą. I wiele takich zasłyszanych gdzieś informacji, niektóre media szybko, nazwijmy to, łykają, pobierają i przyswajają sobie i przekazują je sferze publicznej tylko po to, żeby zaistnieć, żeby być pierwszym w przekazaniu jakiejś informacji i tylko dlatego, żeby inni powiedzieli, to u nich przeczytałem, to oni o tym powiedzieli, oni byli pierwsi, oni są najbardziej rzetelni, najlepsi, a potem okazuje się niestety bardzo często, że to medium najzwyczajniej w życiu kłamie. Takich sytuacji jest bardzo wiele. A oszczerstwa? Papież mówi o kolumnie. Tak, rzucają na ludzi kolumnie, czyli oszczerstwa. To, co Karolina powiedziała, nie myśli się o człowieku. Nie myśli się o człowieku, myśli się tylko o swoim interesie. Myśli się tylko o tym, żeby ludzi sprowokować, żeby ludzi zainteresować, żeby ludzi wprowadzić w jakiś zachwyt albo w niepokój, aby dotknąć emocji po prostu człowieka. I się bardzo często niektórych ludzi, na niektórych ludzi rzuca oszczerstwa. Odbierania też autorytetu ludziom, szczególnie z tej przestrzeni sfery publicznej, czy to osób rządzących, czy to ludzi odpowiedzialnych za edukację, czy to ludzi też kościoła. To bardzo często media czynią, bardzo łatwo. Mhm. Bardzo lekką ręką odbiera się autorytet wielu ludziom.
Tak, często nie przedstawiają całej sprawy. Na przykład ktoś wydaje jakąś decyzję i nie pokazuje już, dlaczego to zrobił, jakie były powody i co nim kierowało, tylko jakoś tak bardzo prosto i pusto podchodzą do tego, nie dosięgają głębi jakiejś sprawy i wydaje mi się, że ten brak zastanowienia może być bardzo krzywdzący dla wielu ludzi.
Pozostańcie razem z nami. Zapraszamy do telefonowania do Radia Rodzina. Dzisiaj temat audycji, czy dziennikarstwo straciło swój etos. Zapraszamy do włączania się w tę audycję. Za chwilę połączymy się i będziemy rozmawiali telefonicznie z księdzem, z ojcem profesorem Leonem Tadeuszem Dyczewskim, kierownikiem Katedry Kultury Medialnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pozostańcie razem z nami, a teraz posłuchajmy utworu zespołu KSU Nasze Słowa.
To co znaczą, krzyk to krzyk, a jeden to jeden. Metafory zostawiamy tłumaczom, co z jednego słowa zrobią siedem. Socjologów wpuszczamy do szamba, psychologów kłukujemy wodą. Analizy zostawiamy policji, a dziennikarze niech się modlą. Nasze słowa to tylko tyle, ile w duszy jest bólu i radości. Nienawiść mamy dla wrogów, a dla swoich iluzje wolności. Nie dopatruj się tego, czego nie ma, kiedy stres zamieniasz na chaos. Jeśli pęka butelka po winie, to oznacza, że wina było mało. Drugie dno to twoja obsesja. Chcesz, by inni za ciebie myśleli. Własnej prawdy poszukaj w sobie. Obcą drogą nigdy nie idź. Nasze słowa to tylko tyle, ile w duszy jest bólu i radości. Nienawiść mamy dla wrogów, a dla swoich iluzje wolności. Nasze słowa to tylko tyle, ile w duszy jest bólu i radości. Nienawiść mamy dla wrogów, a dla swoich iluzje wolności. Nasze słowa to tylko tyle, ile w duszy jest bólu i radości. Nienawiść mamy dla wrogów, a dla swoich iluzje wolności. We'll be right back.
Dobry wieczór, mamy już połączenie. Bardzo serdecznie witamy ojca profesora, doktora habilitowanego Leona Dyczewskiego, który jest franciszkaninem, kierownikiem Katedry Kultury Medialnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Może sprostowanie, już kierownikiem katedry jest mój następca, doktor habilitowany Robert Szwed.
O, bardzo, bardzo gratulujemy następcy, nie wiedzieliśmy, przepraszamy, ale wiemy, że ojciec to też ekspert w dziedzinie dziennikarstwa. Tak możemy powiedzieć. Pytanie, które dzisiaj omawiamy i które chcemy rozwiązać, to pytanie, czy dziennikarstwo straciło swój etos. Jesteśmy świadkami tego, że media bardzo często są dla wielu ludzi niesamowicie krzywdzące, są niesumiennie, nierzetelne, że media manipulują człowiekiem. Jakie jest ojca postrzeganie współczesnych mediów? Czy to jest, rzeczywiście jest tak, że dziennikarstwo dzisiaj straciło swój etos?
Ja bym powiedział tak, że generalnie takie wrażenie my mamy rzeczywiście. Natomiast są takie momenty, kiedy dziennikarstwo staje na wysokości zadania. I ja się często zastanawiam, od czego to zależy. Okazuje się, że w sytuacjach takich ważnych, chociażby jak obecnie śmierć znanej aktorki bardzo lubianej Anny Przybylskiej, okazuje się, że dziennikarze tu wykazują taki wysoki poziom informacji, zbierania materiałów, dobierania ludzi, dobierania rozmówców, mają czas. Co to znaczy? Że jeżeli dziennikarze znajdą się w sytuacji jakiejś wyjątkowej, trudnej, to robią to bardzo dobrze. Natomiast zgadzam się z tym stwierdzeniem, że na ogół mamy duże, że tak powiem, pretensje do tej rzetelności dziennikarskiej. I mamy pewne takie znaki zapytania, dlaczego ten poziom dziennikarza jest pod względem etycznym taki niewyraźny, niejasny, albo słaby, albo wręcz tragiczny nawet. Ja sobie tak się zastanawiałem nad tym, to już nie tylko ja, bo są badania na ten temat, dlaczego tak się właśnie dzieje. I powiedziałbym, że takie chyba 3 albo nawet 4 przyczyny czy powody sprawiają, że to dziennikarstwo nie jest takie, jakie powinno być. Ja może wyliczę to za innymi już, bo to są dyskutowane w świecie dziennikarskim sprawy. I wielu dziennikarzy naprawdę jest bardzo dobrych i rzetelnych i uczciwych, ale zaczynają dominować jednak takie niedociągnięcia. Powiedziałem tak, że dziennikarze pracujący dzisiaj w różnych redakcjach pracują w takim lęku, nawet powiedziałem w strachu, że zostaną zwolnieni, że nie zapłacą im, że nie przyjmą ich materiału. Za taką sytuację niejednokrotnie odpowiadają nie dziennikarze. A czy dziennikarze? Tak, ponieważ może działają niezgodnie ze swoim sumieniem. Ale tego wymagają nieraz od nich redaktorzy, właściciele mediów. No i oczywiście tutaj dziennikarze rzeczywiście albo nierzetelnie, albo niedokładnie, albo niepełnie, albo wręcz robią to w sposób taki nawet celowy, żeby ta informacja nie była rzetelna. Bo się boją, że jeżeli nie będą działali jako dziennikarze zgodnie z intencjami, zamiarami redakcji, czy też właściciela mediów, dyrektora, kierownika, no to wtedy oczywiście stracą miejsce pracy. Coraz mniej dziennikarzy pracuje na etatach. wielu dziennikarzy pracuje jako współpracownicy albo pracują jako pracują na zlecenia. I oczywiście wtedy odbija się to na ich zarobku, odbija się to na ich zatrudnieniu. No i robią to, czego się od nich wymaga. Drugi powód takiej nierzetelności dziennikarza, no to jest to tempo, że redakcja, redaktor domaga się od dziennikarza materiału w sposób szybki, w formie newsów, w formie bardzo skrótowych informacji. No, wiąże się to z tym, że te informacje są powierzchowne, niedokładne, coraz mniej jest wśród dziennikarzy naprawdę specjalistów od jakiejś dziedziny. Są dziennikarze wszyscy od wszystkiego. I oczywiście, jeżeli dziennikarz nie będzie realizował tych wymogów od redaktora czy od właściciela danego medium, no to w każdej chwili zostanie wymieniony na młodszego. Młodych dziennikarzy, ambitnych jest bardzo wielu i tylko czekają na zwolnienie. To jest taka niepewność i to jest pewnym powodem tego obniżenia się rzeczywiście etyki dziennikarskiej. Kolejny taki powód to jest, powiedziałbym, taki powód utrzymania statusu materialnego dziennikarza. Na ogół mniema się, że dziennikarze bardzo dobrze zarabiają. Niektórzy tak, ale większość nie. Większość dziennikarzy zarabia, co chyba powiedziałbym, poniżej krajowej płacy. Dlatego też ta niepewność tego zarobku, albo inaczej powiedzieć, że chcę zarobić dużo, no to będę realizował oczekiwania czy pragnienia redaktora czy dyrektora działu. I wtedy oczywiście poziom tego dziennikarstwa jest takiej osoby słaby. Dziennikarz też nieraz chce zabłysnąć. Ma jakąś ambicję górowania nad innymi i to górowania za wszelką cenę. Wobec powyższego szuka takiej możliwości, żeby być u szefa wysoko cenionym, u redaktora czy u dyrektora. No i to też bardzo często wiąże się z taką nierzetelnością dziennikarską.
No można powiedzieć, że to współczesne czasy, ta wielka konkurencyjność mediów doprowadza do takiej, a nie innej sytuacji, też to bezrobocie, które jest wszechobecne. Ale czy możemy powiedzieć, że to usprawiedliwia dziennikarzy? Czy to usprawiedliwia,
to
że
nie
oni...
usprawiedliwia, oczywiście, że nie usprawiedliwia, tylko problem jest taki, że dziennikarze sami mają chyba takiego moralnego kaca, jak ja rozmawiam z wieloma dziennikarzami, to oni wiedzą doskonale, co powinni robić. Ale robią jak gdyby wbrew temu swojemu przekonaniu, wbrew sumieniu. I tu jest największa tragedia.
Ale też z drugiej strony widzimy, że to, co robią, jednak się sprzedaje. Ja tak sobie też tłumaczyłem kiedyś, że rzeczywiście nawet te takie bardzo, można powiedzieć, niskiego rzędu media czy prasa, ta, która jest taka tabloidowa i taka jedynie opierająca się o obrazki i mająca najwięcej sensacji, ona się bardzo dobrze sprzedaje. Jest wielu ludzi, którzy czekają na takie informacje.
Ależ to jest, to jest właśnie tragedia. Powiedziałem, że tak, tabloidy u nas sprzedają się bardzo dobrze. Fakt, który do niedawna był tylko w jednym województwie, gazetą najczęściej kupowaną, w tej chwili jest najczęściej kupowaną gazetą Fakt w województwach takich jak mazowieckie, wielkopolskie, jak katowickie, śląskie,
no właśnie, i to...
jak małopolskie, czyli najlepiej rozwijające się województwa, jeszcze lubelskie, które nie jest już tak wysoko rozwijającym się województwem.
Ale widzimy,
czyli
że
najlepiej
też...
rozwijające się województwa, tak tylko skończę tę myśl,
tak,
będą tabloidoizowały swoją świadomość. co jest bardzo niekorzystne, ponieważ mogą jak gdyby wyhamować czy wytracić swoją dynamikę rozwoju, bo tabloidy na pewno nie są taką prasą, która no, pobudza do myślenia, która pobudza do innowacji, która pobudza do jakiejś twórczości, wręcz odwrotnie chyba.
Ojcze, ojciec, można powiedzieć, że swoją pracę naukową prowadził na tym bardzo wyjątkowym styku dwóch ogromnych rzeczywistości medialnych. Z jednej strony tych tradycyjnych mediów, czyli telewizja, prasa, radio i pojawiający się w pewnym etapie pojawiające się ogromne medium, jakim jest internet. Czy zetknięcie tych dwóch światów też wprowadziło jakieś zaburzenia, jakieś niekorzystne też postawy wśród dziennikarzy?
No, wielu dziennikarzy w tej chwili nawet ucieka w internet, ponieważ stopniowo gazety drukowane przechodzą również w sieć internetową. Także wielu dziennikarzy rzeczywiście przychodzi do internetu. No, są to media, prawda, społecznościowe, internetowe. I tutaj jest duża szansa. Dlaczego? Dziennikarze mają pewną obawę, że amatorzy, którzy wchodzą w internet, formułują informacje zupełnie dobrze, omawiają różne tematy bardzo fachowo, są dobrze do tego przygotowani. Można powiedzieć, że dziennikarz amator, który występuje coraz częściej i coraz rozleglej w internecie, zaczyna być zagrożeniem dla dziennikarza zawodowego właśnie w prasie czy też w radiu, ponieważ coraz więcej młodych ludzi też się przesiada z tych tradycyjnych mediów na internet. I tutaj mamy zjawisko nowe, które z jednej strony jest pewną szansą, bo każdy z nas, który troszeczkę umie posługiwać się nowoczesnymi mediami, może być dziennikarzem. I wiemy doskonale, że no nawet przecież Ojciec Święty prowadzi swój blog, ponieważ wie, że jest to narzędzie dzisiaj doskonałe. Ze wzrostem świadomości, ze wzrostem umiejętności, co my w młodym pokoleniu obserwujemy, ci ludzie będą mogli rzeczywiście być doskonałymi dziennikarzami, przekazywać swoją wiedzę, doświadczenia, wiadomości, przemyślenia. I my do tego zachęcamy w takim procesie edukacyjnym. Może to być jak gdyby powrót do pewnej misyjności, z tym, że dawniej tę misyjność miała konkretna radiostacja, konkretna prasa, konkretny tytuł. A dzisiaj ta misyjność może być u indywidualnego, u indywidualnej osoby, albo ta misyjność może być jakiejś grupy osób, która będzie prowadziła swój jakiś tytuł, prawda, w internecie. Także ja to widziałbym pewną nawet szansę na nowy sposób ewangelizacji. I mamy w tej chwili dosyć dużo portali o treści religijnej. I tych portali i stron internetowych. Powiedziałem, że właściwie każda dobra parafia powinna mieć dzisiaj stronę internetową, w której będzie zamieszczała nie tylko informacje o swojej parafii, ale będzie poruszała problemy w społeczności lokalnej, będzie wciągała w dyskusję. I przecież w tej chwili mamy prawie 80% gospodarstw domowych z dostępem do internetu. Coraz więcej mamy przecież internet przenośny, prawda? Więc ta łatwość komunikacji, a zatem i łatwość pewnej jak gdyby misji, idei, przekonań religijnych, także i politycznych, jakichś inicjatyw gospodarczych, no rośnie. Powiedziałem, to jest kwestia jak gdyby czasu, że coraz więcej będziemy mieli tych możliwości dzielenia się z kimś.
Bardzo, bardzo dziękujemy ojcu za udział w naszej audycji. Czy dziennikarstwo straciło swój etos? O to pytamy siebie dzisiaj też. O to pytaliśmy ojca profesora Leona Tadeusza Dyczewskiego, franciszkanina. Życzymy dobrej i spokojnej nocy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Posłuchajmy utworu zespołu Myslowic, Sprzedawcy Marzeń. Tak często media również sprzedają, dają nam jakieś nowe nadzieje, które okazują się złudnymi marzeniami. Audycja Trudne Sprawy Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Temat dzisiejszego wieczoru, czy media straciły swój etos. Jeden z bardziej znanych, czy z najbardziej znanych, rozpoznawalnych polskich dziennikarzy, Ryszard Kapuściński w Lapidariach, napisał tak. Środki masowego przekazu, nawet jeżeli im nie wierzymy, jeżeli uważamy, że kłamią, mają na człowieka olbrzymi wpływ, ponieważ ustalają mu listę tematów, ograniczając w ten sposób jego pole myślenia do informacji i opinii, jakie decydenci sami wybiorą i określą. Po pewnym czasie nawet nie zdają sobie z tego sprawy, myślimy o tym, o czym decydenci chcą, abyśmy myśleli. Środki masowego przekazu mają olbrzymi wpływ na nas. Przed chwilą rozmawialiśmy z ekspertem w tej dziedzinie, ojcem profesorem Leonem Dyczewskim, długoletnim kierownikiem Katedry Kultury Medialnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Ja myślę, że właśnie to jest okropne, że czasami słyszymy tylko hasła, które mają na nas wpływ, które powtarzamy później. Nie mamy czasu zwykle zagłębić się w temat na tyle, że przeczytać jakieś medium z tej strony, z tamtej strony i przemyśleć temat. I słyszymy krótkie hasło i powtarzamy to dalej. I z tego robią się plotki i z tego robią się kłamstwa. I myślę, że to jest takie w mediach to chyba najbardziej niebezpieczne, że przeciętny człowiek zwykle nie ma ani czasu, ani ochoty wgłębić się w temat.
Ale ojciec bardzo dobrze to zauważył, bo podkreślił to, że dzisiaj świat oczekuje szybkich informacji, natychmiastowych. My to widzimy, że dzieje się coś na świecie i za kilka minut dosłownie wie o tym niemalże cały świat. Te informacje są formułowane bardzo szybko, powierzchownie, często nie są do końca sprawdzone. Często jest tak, że media dzisiaj wypuszczają jakąś informację, a potem ją wycofują, bo okazało się, że to była kaczka dziennikarska, że to było kłamstwo, że to ktoś gdzieś źle powiedział i inne media to chwyciły. I to niestety jest brakiem rzetelności, też brakiem takiego spokojnego, dobrego odkrycia prawdy o danym wydarzeniu, danej sytuacji, danej osobie.
Ojciec też zwrócił uwagę, że ten brak rzetelności bierze się z tego, że nieraz dziennikarze dostają pewne wytyczne, według których piszą i nieraz to jest narzucane im, a oni się na to godzą ze względu na sytuację finansową, na to, żeby mieć pracę i żeby zarabiać.
Posłuchajcie, dla gościa niedzielnego prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, pan Krzysztof Skowroński, udzielił nie tak dawno wywiadu. I on mówi tak: etos pracy dziennikarza nie polega na wyrzucaniu własnych poglądów poza nawias, tylko na uczciwości. Jak przywrócić rzetelne dziennikarstwo? Jest dalej stawiane pytanie panu prezesowi. Jako Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przede wszystkim chcemy przywrócić właściwą treść podstawowym pojęciom jak prawda, zło, otwartość czy tolerancja. I dalej mówi: obiektywne dziennikarstwo zostało dziś zdefiniowane jako zacytowanie dwóch źródeł, a nie ustalenie stanu faktycznego. Na przykład pan X mówi, iż skradziono mu portfel, pan Y, że kradzieży nie było, a dziennikarz, zamiast spróbować ustalić prawdę, zachęca, aby dyskutować o tych stwierdzeniach. Mówi się o tym, co sensacyjne i poszukuje się tych produktów, które ludzie szybko chwycą, którymi się zainteresują. Choćby takim niebywale sprzedawalnym produktem w mediach jest strach, który zostaje odkryty bądź spowodowany przez media, gdzie ta spirala strachu też jest rozkręcana zupełnie bez powodu i gdzie ludzie niemalże są przyklejeni do ekranu telewizyjnego, bo ich interesuje to, czy coś się rozwinie, czy nie, czy ktoś zachorował, czy ja będę chory, czy nie będę przypadkiem też zarażony. I ta spirala się rozkręca. I to tak jest, że bardzo często nawet nie próbuję ustalić się prawdy.
No tak, tak. To jest takie przykre, że my sami czasami za bardzo ufamy, czasami nie odwołujemy się do źródeł, a właśnie wydaje mi się, że warto czasami powiedzieć, ja wiem jak to jest, przeczytałem wszystko i wiem jaka jest prawda i jakby mam własne zdanie na temat jakieś wypracowane. I myślę, że właśnie bardzo dużo zależy od czytelników, bo media kierują się tym, czego my chcemy. I tak naprawdę to jest obraz dzisiejszego człowieka, dzisiejszego świata, że my potrzebujemy tych sensacji. Czytamy to przecież, wszyscy jesteśmy winni.
No tak, to tak jest, że rynek rodzi podaż, tak? I niestety rynek jest taki, jaki jest. My mamy rynek bardzo kiepski, to co mówił ojciec profesor o tym, że tabloid w postaci faktu rozprzestrzenia się w tych województwach, które są zdecydowanie lepiej wykształcone I to jest niepokojące, że ludzie po te gazety, tak banalne, tak naiwne i tak zakłamane medium sięgają. Nie odkrywa się prawdy, nie odkrywa się rzetelnie tego, jak jest naprawdę, ale ludzi zadawala się powierzchownym obrazem, zdawkowymi tekstami, które nic nie wnoszą. Ale to słowo pana prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, pana Krzysztofa Skowrońskiego, trochę niepokoi, bo mówi, że etos pracy dziennikarza nie polega na wyrzuceniu własnych poglądów poza nawias, tylko na uczciwości. Jeżeli ktoś ma poglądy, które są przeciwko człowiekowi, no może je postawić poza nawias, powinien je postawić poza nawias, ale często gdzieś te poglądy niektórzy dziennikarze celowo przemycają i promują. To tak jest, szczególnie myśląc na przykład o obronie życia. O obronie życia, taki pogląd katolicki, chrześcijański pogląd, który niejednokrotnie nie jest brany w nawias, ale jest wręcz przeciwnie poglądem, który jest atakowany, który jest poglądem specjalnie gdzieś omawianym z różnych punktów po to, aby ludzi przyzwyczaić do tego, że tak właściwie życie ludzkie w jakichś wypadkach nie ma wartości.
Tak, bo nieraz dziennikarze działają wbrew swojemu sumieniu, pisząc takie rzeczy, na przykład przeciwko obronie życia, kiedy naprawdę są za, ale na przykład są zmuszani do napisania czegoś takiego. Myślę, że to jest właśnie problem, że muszą działać wbrew sobie.
Tak, Karolina?
Ja myślę, że jednak jest tak, że wielu dziennikarzy tak myśli, bo wielu ludzi myśli inaczej. I nie wiem, czy możemy tak naprawdę... Trzeba krytycznie na wszystko patrzeć, ale myślę, że albo powinno być tak, że dziennikarze, czy to są katolicy, czy to są niekatolicy, nie mają prawa mówić o swoich poglądach i moim zdaniem to byłoby trochę niedobre, albo pozwalamy mówić ludziom, co myślą i jeśli czytamy taki artykuł, to sami powinniśmy krytycznie ocenić, czy ja się z tym zgadzam, czy nie, a nie wydaje mi się, żeby dobre było krzyczenie na kogoś za to, co myśli.
Na pewno każdy ma prawo do tego, żeby myśleć i każdy ma prawo do tego, żeby wyrażać swoje poglądy, swoje opinie, nawet najbardziej głupie, ale jeżeli te opinie są oparte o kłamstwo, jeżeli te opinie manipulują człowiekiem, jeżeli te opinie, co najgorsze, idą w kierunku zachwiania bezpieczeństwa życia człowieka, a więc wzbudza się jakąś sensację, rozprzestrzenia się te informacje o jakichś zagrożeniach do tego stopnia, że ludzie już zaczynają popadać w swoistego rodzaju psychozę, no to to jest totalny brak odpowiedzialności. Tutaj należy naprawdę, naprawdę głęboko zastanawiać się nad tym, czy warto sprzedawać jakąś informację niesprawdzoną, czy warto o tym mówić nawet za cenę zyskania kolejnych tysięcy czy milionów słuchaczy czy czytelników, czy warto w tym kierunku iść, bo przecież jest odpowiedzialność za człowieka.
Tak jest.
Tak, pozostańcie razem z nami. Za chwilę wysłuchamy sondę, którą przygotowaliśmy również na dzisiejszą audycję, a teraz posłuchajmy utworu zespołu Hej, Rycerze, do rycerzy, do szlachty, do...
Thank you. jesteś cenny tak jak ja. Jesteś piękna tak jak ja. Jestem dzielna tak jak wy. Niebezpiecznie wręcz.
Tak, bardzo cieszymy się, że nasza audycja jest słuchana i na Facebooku komentarz. Andrzej Krystian Ormowiec, tak się podpisał. Odpowiadam na powyższą tezę. Dziennikarstwo straciło swój etos. Żeby do katolickiego Radia Rodzina zapraszać takie tuzy jak Protasiewicz, Schetyna, Huskowski i inni podobni. Kto tam decyduje o tym, kim jest programowy? No właśnie, czy to chodzi o etos w tym wypadku?
Myślę, że właśnie chodzi o etos, ale w tym pozytywnym znaczeniu. Dlatego, że jeśli chcemy być mediami, które są obiektywne, które przekazują całą prawdę, a nie tylko pół, musimy zapraszać takie osoby i inne osoby, które mają przeciwstawne poglądy. I wydaje mi się, że zapraszanie takich osób, które mają poglądy nie do końca zgodne z profilem danego radia czy gazety, jest wartościowe, ponieważ przedstawia ich i nie służy promowaniu, ale przekazywaniu jakiejś informacji, innego zdania. Nie ma tutaj propagandy, ani nie ma tutaj zakłamania. I wydaje mi się, że to jest bardzo pozytywne.
Jest to ogromna dojrzałość też danego medium, kiedy potrafię rozmawiać z każdym i kiedy pojawia się jedyna i wyjątkowa okazja do tego, aby tej osobie wprost postawić choćby i pytania dotyczące wartości chrześcijańskich, wartości dotyczących obrony życia i tak dalej. Dzięki Bogu Radio Rodzina takim medium jest, które ma wysoki etos i o ten etos zabiega i ten etos na co dzień bardzo pielęgnuje. Też wypowiadali się Państwo na ulicy dzisiaj, sonda przygotowana przez Karolinę i Magdę. Posłuchajmy, jaki głos udzielili wrocławianie.
Uważam, że media nie są u nas rzetelne. Często zmieniają rzeczywistość. I niestety jest tak, że starają się oddziaływać i wpływać na widza, zamiast jakby prezentować pogląd, nie pogląd, może prezentować rzeczywistość taką, jaka jest.
Myślę, że mamy bardzo wiele rzetelnych mediów i możemy, kierując się własną wiedzą, wybierać te, którym ufamy. Myślę, że są również media, które kierują się poglądami światopoglądowymi czy swoimi własnymi liniami programowymi i można wybierać, jakby na tym polega demokracja.
No przecież TVN24 ładnie mówi.
No powiedzmy, że tak w 50%. Myślę, że te media publiczne, masowe są średnio rzetelne, typu TVN i tak dalej, Polsa czy telewizja publiczna, jeśli o to chodzi, no z tą rzetelnością jest średnio, zależy też od opcji politycznej, jaką preferuje dana stacja i tak dalej. No jest też internet i media, tutaj się rozwijają bardzo. Jeśli chodzi właśnie o internet, myślę, że tam ta rzetelność jest w dużym stopniu, w niektórych oczywiście przypadkach większa, no ale z drugiej strony minusem internetu jest to, że ciężko jest wyselekcjonować to, co jest właśnie w internecie wartościowe, a co nie jest wartościowe.
W skrócie bym powiedział, że raczej nie.
Myślę, że w większości przedstawiałam jakąś część prawdy i na pewno punkt widzenia, jakie te media prezentują akurat, czy z jaką stroną na przykład polityki sympatyzują. Więc różne, na pewno nie można jednoznacznie powiedzieć, czy ani to jest prawda, ani że to jest nieprawda.
No raczej nie bardzo, jeśli chodzi o media telewizyjne typu TVN, to nie uważam, by były zbyt rzetelne. I tak samo jest Gazeta Wyborcza też, no w sumie to jest jako media niezbyt... Znaczy bardzo są informacje przekazane w sposób takie, żeby były atrakcyjne. I jest takie według mnie, żeby po prostu pokazać, żeby przykuć uwagę widza i żeby to było tak, jak TVN chce, żeby to pokazać. Żeby widz rozumiał to tak, jak TVN i cała stacja, żeby zrozumiał to, jak to chce. Właśnie taka propaganda. Propaganda to by dobre słowo.
Nie uważam, że media są rzetelne, ponieważ jest bardzo duża selekcja informacji. Media w zwłaszcza telewizja, są bardzo prorządowe i nie zapraszają na przykład do wypowiedzi głównych takich osób, które mają inny pogląd na demokrację. Na przykład Janusz Korwin-Mikke nie jest zapraszany do wielu stacji, co powoduje, że informacja publiczna jest zaburzona na temat tego, kto ma jakie poglądy, i tak naprawdę ludzie znają programy wyborcze tylko tych partii rządowych na przykład. To jest moje zdanie i tego się będę trzymał.
Tak, ja jestem absolutnie przekonany, że wszystkie media mówią całą prawdę i tylko prawdę.
Uważam, że media nie są rzetelne ze względu na to, iż są stronnicze. Stronniczość wynika z tego, iż wiedzą, dziennikarze doskonale wiedzą, że mają przewagę, że mogą właśnie manipulować informacjami.
Tak jest, bardzo rozbieżne głosy osób spotkanych na ulicy. Odnośnie mediów, czy dziennikarstwo ma swój etos jeszcze, czy dziennikarze są wiarygodni, czy też nie?
Ja myślę, że na pewno ostali się jacyś wiarygodni i niektórzy z nich mają etos i starają się tego trzymać, choć myślę, że nie jest to łatwe. Myślę, że to jest bardzo trudne zadanie i czasem, jak tu też ten nasz zaproszony gość mówił o tym, że właśnie niełatwo jest. Ale myślę, że są jeszcze niektórzy, ale ogólnie no to wydaje mi się, że niestety jest tym trudno.
Nasz ekspert też dzisiaj powiedział, że media czasami w trudnych sytuacjach potrafią stanąć na wysokości swojego zadania i wtedy okazuje się, że informacje są ładnie zebrane, dobrze napisane i rzetelne. Także myślę, że da się to zrobić, żeby były rzetelne. Tylko to też zależy od nas, jakich my informacji poszukujemy.
Ale też mogliśmy usłyszeć w tej sondzie osoby, które mówiły o wielkiej wiarygodności mediów, o tym, że dana telewizja jest dobra, że ufają danym mediom. Nie wiem do końca, czy te osoby zdają sobie sprawę z tego, że to, co mówią, nie jest do końca prawdą, bo kiedy tak prześledzimy to, jak informacje przedstawiają różnego rodzaju media, to niejednokrotnie możemy być bardzo przerażeni i jakością tych informacji, i przeinaczaniem tych informacji, i brakiem rzetelności w tych informacjach. Tak bardzo często bywa. Musimy zatem w dzisiejszym świecie, który jest światem wszechobecnych mediów, musimy być bardzo mądrzy, musimy być bardzo krytyczni i na pewno daleki byłbym od takiego hura optymizmu co do mediów, które są bardzo rzetelne, bardzo uczciwe i bardzo porządne.
Ja myślę, że dzięki mediom mamy informacje o świecie i to jest bardzo pożyteczne, ale wydaje mi się, że dzisiaj nie można czytać jednej gazety albo oglądać jednej telewizji i wydaje mi się, że jak zestawia się ze sobą bardzo skrajne poglądowo stacje czy gazety czy portale internetowe, to można wyciągnąć właśnie jakieś połowę prawdy tego, co wydaje nam się prawdziwe, co wydaje nam się rzetelne i z każdego coś wziąć, żeby stworzyć sobie taką idealną informację.
Będziemy powoli kończyć naszą audycję. Jak zwykle brakuje czasu na to, aby omówić kolejny temat trudnych spraw. Czy dziennikarstwo straciło swój etos? Jak w dwóch zdaniach moglibyśmy podsumować temat dzisiejszej audycji? Karolina.
Myślę, że tak jak już powiedziałam, są dziennikarze, którzy ten etos trzymają i brawo dla nich, ale nie jest to łatwe, więc wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie już, dzisiejszym może tak było zawsze, nie wiem, ale nie do końca.
Ja bym powiedziała, że trzeba zawsze dochodzić do źródła informacji, nie wydawać od razu osądu i może też zwrócić uwagę na takie dobre dziennikarstwo, jak na przykład Ryszard Kapuściński, i odwoływać się do tych ideałów, żeby było coraz lepiej.
Papież Franciszek, kiedy spotkał się z dziennikarzami, też nie tak dawno mówił: wasza praca wymaga studium, wrażliwości, doświadczenia, jak w wielu innych profesjach, ale domaga się szczególnej troski o prawdę. I tak chcielibyśmy podsumować tę audycję. Jest wielu dziennikarzy, wyśmienitych, bardzo dobrych dziennikarzy, dzięki którym wiemy o tym, jak wygląda stan wojny na przykład na Ukrainie, którzy z narażeniem życia pracują, są korespondentami, opuszczają swój dom, jadą, aby informować nas na bieżąco o tym, co się dzieje w świecie, o tym, co nas powinno interesować, o tym, co nas niepokoi. Są tacy dziennikarze, którzy w naszej miejskiej przestrzeni poszukują prawdy, nie są tymi, którzy zadawalają się jakąś powierzchowną informacją, ale chcą odkryć najgłębszy sens danego wydarzenia, danej sytuacji. I takich dziennikarzy bardzo cenimy i takich dziennikarzy chcielibyśmy, żeby było jak najwięcej. Im też dzisiaj szczególnie chcemy podziękować za to, że kreują w tym dzisiejszym niełatwym świecie dziennikarskim, w dzisiejszym świecie tą postawę dziennikarza, który posiada swój etos. Ale też nasza audycja na pewno była apelem do tych dziennikarzy, którzy za łatwe pieniądze piszą łatwe, banalne, przykre, niesprawiedliwe, brzydkie materiały medialne, które wszystkich odrażają, które niejednokrotnie nas śmieszą, ale też niejednokrotnie niszczą życie człowieka, uderzają nie tylko w jego godność, ale także i w jego życie fizyczne. Dlatego też chcieliśmy, żeby ten nasz dzisiejszy program stał się też takim małym manifestem dla tych dziennikarzy, którzy są powierzchowni, którzy są niesprawiedliwi, nieuczciwi, aby zastanowili się nad tym, kim są i jacy są, i żeby pamiętali o tym, że są tymi, którzy powinni troszczyć się o ludzi. Ryszard Kapuściński mówił bardzo prosto: moja praca to powołanie, to misja. I niech tak pozostanie, niech każdy dziennikarz, szczególnie w Polsce, odczytuje swoją pracę jak powołanie i jak misję. Jest przecież tyle wspaniałych, ważnych i koniecznych informacji do przekazania. Na nie czeka każdy z nas, ale te informacje chcielibyśmy, żeby zawsze były prawdziwe, aby zawsze były i służyły dobru człowieka. Audycja Trudne Sprawy Liceum Salezjańskiego. Na koniec pozdrawiamy Karolina.
Ja pozdrawiam wszystkich dziennikarzy, moich braci, rodziców, dziadków i wszystkich profesorów naszego liceum.
Bardzo proszę.
To ja też pozdrawiam wszystkich tych, których pozdrowiła Karolina, i pozdrawiam też babcię Helinkę, pozdrawiam moich rodziców, mojego brata Kamila i tak.
Dołączam się do pozdrowień dziennikarskich dla wszystkich dziennikarzy i z Radia Rodzina, i z wszystkich mediów wrocławskich, tych dziennikarzy, których znam i których poznałem też z różnej strony. Wszystkim życzymy wszystkiego dobrego. I też chciałbym szczególnie pozdrowić wszystkich absolwentów, przyjaciół Liceum Salezjańskiego. W tym tygodniu nasze święto, w sobotę 15-lecie, jubileusz. Niewielki, ale bardzo znaczący, i dlatego całą społeczność Liceum Salezjańskiego, wszystkich nam życzliwych, pozdrawiamy z serca i zapraszamy na 18 w sobotę na mszę świętą. Audycja Liceum Salezjańskiego, Trudne Sprawy, czy dziennikarstwo straciło swój etos. Na koniec posłuchajmy utworu Anny Marii Jopek. Zaśpiewa utwór pod tytułem Gdy mówią mi. Posłuchajmy, co Anna Maria Jopek robi, gdy mówią jej inni, niekoniecznie to, co chcę usłyszeć.
Gdy mówią mi, że cały świat za chwilę się zawali, a jego zmierzch dotyczy także mnie, ja wierzyć chcę, że jeszcze nie, że nie. Gdy mówią mi gazety o kolejnej wielkiej fali, przed którą już nam się schronić nie ma gdzie, ja wierzę, że jeszcze nie.
istnieć nie ma prawa. I aby żyć, muszę dostosować się. Ja wierzyć chcę, że jeszcze nie. Gwiazd na niebie i kolekcja mych torebek to jest mój schron. La 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 la. To jest moje niebo, ledwie ponad ziemią. Moje przejaśnienia wśród burz. To jest moje niebo, nie chcę mieć innego.
Trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.